Umiłowani w naszym Panu Jezusie Chrystusie, kochani braterstwo. Chociaż wcześniej nie byłem planowany, żeby tu dzisiaj być, jestem w zasadzie w zastępstwie, ale miło mi jest gościć wśród braci, miło mi jest widzieć wasze uśmiechnięte twarze, zadowolone, wynikające z tego, że mamy wewnętrzny pokój, wewnętrzne zadowolenie, że nasz stan ducha jest zrównoważony i spokojny. To cieszy i na taki wyraz twarzy miło jest patrzeć. Zanim rozpocznę nasze rozważanie, chciałem braterstwu przesłać trochę pozdrowień, które ostatnio mi się nagromadziły. Najpierw zacznę od naszego zboru z Krakowa. Bracia na spotkaniu czwartkowym wyrazili takie życzenia, żeby również tutaj do tego zboru w Biłgoraju przywieźć chrześcijańskie bratnie pozdrowienie. Do tych życzeń i pozdrowień dołączają się także nasze dzieci, Adam i Marzenka, ze swoimi współmałżonkami. Chciałbym też braterstwu przesłać pozdrowienia z ubiegłej niedzieli, gdzie gościłem w zgromadzeniu w Warszawie, skąd bracia też prosili, aby serdecznie przesłać pozdrowienia wszędzie tam, gdzie będę gościł wśród braci. Wcześniej w ten długi weekend, który poprzedzał Warszawę, odwiedzałem okolice Lublina, odwiedziłem braci w Świdniku, siostrę Kocową, braterstwo Kwiecińskich. Odwiedziłem w Starym Gaju braterstwo Wąciorów, odwiedziłem również w Karmanowicach też braterstwo Wąciorów. Jak również byłem w Rzeczycy, gdzie odwiedziłem brata Watrasa z siostrą Lidzią. I wszyscy ci braterstwo prosili, aby serdeczne pozdrowienia również przesłać tam, gdzie będę gościł wśród braci. I jeszcze mam kilka takich pozdrowień z początku tego miesiąca, gdzie też ten długi weekend gościłem w okolicach Kędzierzyna. I tak w sobotę bracia zorganizowali w Głuchołazach takie zebranie. Tam jest kilka osób, które są zainteresowane naszą społecznością i tam mieliśmy nabożeństwo w jednym z domu i ci bracia też prosili, aby serdecznie wszystkich pozdrawiać. W niedzielę gościłem w Kędzierzynie, skąd braterstwu przywożę pozdrowienia, a w poniedziałek odwiedziliśmy Wrocław i również z Wrocławia, szczególnie od naszego syna, przywożę braterstwu chrześcijańskie pozdrowienia.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Kochani braterstwo, chciałbym, abyśmy się dzisiaj zastanowili nad może nie tyle przypowieścią, chociaż oprzemy nasze rozważania na jednej bardzo znanej przypowieści, przypowieści o pszenicy i konkolu, ale nie będzie to tłumaczenie przypowieści, bo po pierwsze, tą przypowieść wytłumaczył Pan Jezus, zapisali ją apostołowie. Tą przypowieść my jako badacze Pisma Świętego bardzo dobrze znamy i w zasadzie nie mamy tam jakichś większych problemów w zrozumieniu tej przypowieści, no chyba, że chodzi tam o samą końcówkę. Tam pojawiają się różne myśli, ale w zasadzie ta przypowieść jest ogólnie znana. Ale ja chciałbym wyciągnąć tylko pewne lekcje z tej przypowieści i żeby móc wyciągnąć lekcje, odczytamy sobie kilka wersetów, może już nie tłumaczenie tej przypowieści, ale samą przypowieść, którą mamy zapisaną w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 13, od 24 wersetu. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jako nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odrze. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma on konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rość aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy chciał przedstawić ilustrację Królestwa Niebieskiego, to w tym celu używał wielu przypowieści. Jeżeli mówimy o Królestwie Niebieskim, to nie mówimy o tym Królestwie, które będzie w niebie, chwale, gdzie Kościół będzie już połączony wraz z Chrystusem, ale wszystkie te przypowieści, które Pan Jezus wypowiadał odnośnie Królestwa Niebieskiego, dotyczą obecnego czasu, dotyczą wieku Ewangelii. Dotyczą czasu wybierania i tworzenia się Królestwa Niebieskiego. I nasz Pan Jezus Chrystus o tym Królestwie mówił do swoich uczniów i wszystkich słuchających, mówił w przypowieściach. Żeby się spełniały proroctwo Izajasza, że będą słuchać i nie usłyszą. Że będą patrzeć i nie zobaczą. I nie zrozumieją i nie poznają. I kiedy nasz Pan Jezus Chrystus mówił do słuchających w przypowieściach, podobieństwach, to przychodzili do Niego uczniowie na osobności i pytali Go: Panie, wyłóż nam to podobieństwo. I Pan Jezus wykładał. Pan Jezus tłumaczył swoim uczniom, co znaczą te przypowieści. I między innymi ta przypowieść o pszenicy i konkolu została dokładnie wytłumaczona przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale znacie, braterstwo, inne też przypowieści, które zostały nam dokładnie i precyzyjnie wytłumaczone. Czy Pan Jezus tylko te dwie przypowieści wytłumaczył swoim uczniom? Czy wytłumaczył więcej?
Więcej.
Więcej, prawda mówię, tak? Proszę braterstwa, nasz Pan Jezus Chrystus wszystkie przypowieści wytłumaczył swoim uczniom, swoim apostołom. Ewangelia świętego Marka, rozdział 4, werset 34. A bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. Bez podobieństwa nie mówił do nich, a na osobności im wszystko wykładał. To tylko apostołowie wytłumaczyli nam nie wszystkie przypowieści. Ale wszystkie przypowieści apostołowie rozumieli. Apostołowie wytłumaczyli nam przypowieści dwie. Czy tylko dwie na te sto wytłumaczyli apostołowie? Może bracia, apostołowie też tłumaczyli wszystkie przypowieści. Tylko nie tłumaczyli bezpośrednio. Po tym, jak nasz Pan, jak zapisali nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale te przypowieści rozumiejąc, tłumaczyli je w swoich listach, w dziejach apostolskich, w Księdze Objawienia. I niektóre szczegóły tych przypowieści mamy w różnych księgach Nowego Testamentu wytłumaczone. I my, jako badacze Pisma Świętego, musimy czytać, analizować i szukać wyjaśnienia tych przypowieści. Gdy nasz Pan Jezus Chrystus powiedział przypowieść o pszenicy i konkolu, to powiedział tak, że siewca zasiał nasienie na swojej roli. Zasiał dobre nasienie na swojej roli, a gdy słudzy zasnęli, to przyszedł nieprzyjaciel i zasiał niedobre, zasiał złe nasienie. I gdy zauważyli to słudzy tego gospodarza, że wyrosło takie nasienie, które nie zostało zasiane, to przyszli i pytają: pozwól, a pójdziemy, powyrywamy to złe nasienie. Wtedy jaką otrzymali odpowiedź? Nie czyńcie tego. Nie czyńcie tego, bo wyrządzicie wielką krzywdę temu dobremu nasieniu. Bo wyrywając to złe nasienie, zniszczycie też dobre nasienie. I wiecie, bratysta, jak wiele razy czytałem tą przypowieść, to nie zawsze zauważałem to jedną rzecz, z którą, bratysta, chciałbym się dzisiaj podzielić. Że jak blisko prawdy znajduje się błąd. I nasz temat nazwiemy błąd blisko prawdy. Bo przecież gdyby to złe nasienie, które w naszych Bibliach przetłumaczone jest jako konkord, tam w Palestynie ta roślina była tak podobna do pszenicy, że była nie do rozróżnienia. I Pan Jezus chciał pokazać w tej przypowieści, że błąd będzie tak podobny do prawdy, że nie będzie możliwości, ażeby odróżnić błąd od prawdy. Bo za sprawą szatana od samego początku wieku Ewangelii został zasiany błąd. W tej przypowieści Pan Jezus powiedział, gdy ludzie zasnęli, gdy apostołowie przeminęli, to błąd wkradł się wśród chrześcijan jako nauka, która była bardzo trudna do rozróżnienia. Błąd i kłamstwo, nieprawda były przekazywane za sprawą szatana. Ale przez kogo, bratowie? Czy ktoś z zewnątrz przychodził do zborów chrześcijańskich po to, ażeby zasiać błąd i nieprawdę? Brat mi podpowiada zapis Dziej Apostolskich z 20 rozdziału, werset 28 do 30, gdzie możemy przeczytać słowa świętego Pawła Apostoła, który przed swoim odejściem, przed tym, jak opuścił braci, żegnał się z tymi braćmi, to wypowiedział takie słowa. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą czodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański, nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając czody. Nawet z pomiędzy was samych powstawią mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. I też czasami, braterstwo, jak czytamy te słowa apostoła świętego Pawła, to one brzmią bardzo mocno. I nawet przerażająco. Jak to może być, że z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne? Czy ktoś z braci, z chrześcijan chciał przekazywać świadomie błąd? Albo świadomie uczyć innych słuchających, członków zboru, uczyć błędu? Myślę, braterstwo, że działalność szatana była od samego początku nakierowana na to, ażeby zaciemnić prawdziwą naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów. Ażeby zaciemnić to, co apostoł święty Paweł zapisał w liście do Efezjan, rozdział 2, werset 20. Że zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Za podszeptem szatana bardzo często wierni i oddani Panu słudzy przekazywali błąd. Przekazywali błąd, bo nie mogli rozróżnić go od prawdy. Nie mogli oddzielić go od prawdy, bo ten błąd zawsze był podobny do prawdy. Zawsze był blisko prawdy. Był tak mocno związany z prawdą, że był trudny do rozróżnienia. Dlatego powoli, na przestrzeni lat, wieków, ten błąd wkradał się do Kościoła. Było wiele wielkich, wspaniałych nauczycieli w Kościele. Pan Jezus powiedział, Ojca macie jednego. Nauczyciela też macie jednego. Jednym waszym nauczycielem jest nasz Pan Jezus Chrystus. A wy będziecie braćmi. Mamy braterstwo jednego nauczyciela. To znaczy się, że nie ma wśród nas nauczycieli? Nie ma wśród nas tych, którzy nauczają Słowa Bożego, Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów? Braterstwo, nauczyciele są. Ale ci nauczyciele winni przekazywać nie swoją naukę, tylko właśnie naukę naszego Pana i apostołów, naukę proroków. Bo to jest fundament naszej wiary. Ale zaczęli się tworzyć i powstawać prawdziwi nauczyciele, którzy nie tyle chcieli przekazywać naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, tylko chcieli troszeczkę włożyć swojej własnej nauki, bo szli za podszeptem szatana. Dlatego każdy człowiek jest poddany temu niebezpieczeństwu, żeby powiedzieć albo dać coś od siebie. Żeby to nie tyle było związane z nauką naszego Pana i apostołu, ale żeby było coś od nas. Coś nowego, coś takiego, co jeszcze wcześniej nikt nie mówił. Bo braterstwo, dlaczego tak się dzieje? Bo takie jest zapotrzebowanie słuchaczy. Gdyby słuchacze chcieli tylko i wyłącznie słuchać nauki Chrystusa i apostołów, to nie przyjmowaliby innej nauki. Ale zapotrzebowanie słuchaczy jest na różne ciekawe rzeczy, które łechcą nasze ucho. A nam, którzy przekazujemy Słowo Boże, przychodzą takie myśli bardzo często od przeciwnika Bożego, szatana. Czy nie pozwoli? Czy nie potrafisz nic powiedzieć od siebie? Przecież jesteś człowiekiem wykształconym. Masz wszechstronną wiedzę. Masz duże poznanie. Masz znajomość też Pisma Świętego. Nie potrafisz coś od siebie powiedzieć? Musisz powtarzać te rzeczy, które od dawna już były zapisane i są znane wszystkim? I bardzo często braterstwo, takie różne myśli, które są bardzo mocno zbliżone do prawdy, są trudne do odróżnienia. Bo jak nikt, braterstwo, świadomie i celowo nie chce nauczać i przekazywać błędu, tak też nikt dobrowolnie nie chce wierzyć w błąd. Czy ktoś, braterstwo, chciałby wierzyć w błąd, w nieprawdę? No chyba nie. To dlaczego ludzie wierzą w błąd? Dlatego ludzie wierzą w błąd, bo nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Apostoł Święty Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 4, a 4 wersecie podał powód i przyczynę. Dlaczego tak jest, że ludzie wierzą w błąd? 4 rozdział 2 listu do Koryntian, werset 4. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bóg tego świata, szatan, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Tej Ewangelii, która może człowieka zbawić. Bo w liście do Rzymian, rozdziale 1, wersecie 16, ten sam apostoł święty Paweł napisał, że Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego. Najpierw Żyda, a potem Greka. Bo ta Ewangelia najpierw została skierowana do narodu izraelskiego i oni zawsze we wszystkim byli pierwsi. Bo do nich również były skierowane obietnice. Obietnice Królestwa Niebieskiego. I ta Ewangelia jest mocą Bożą, która może zbawić człowieka, który zacznie w tą Ewangelię wierzyć. Przyjmować i wierzyć w Ewangelię. Słowo Boże ma taką moc, że jest w stanie zmienić człowieka. Przekształcić jego umysł. Sprawić, że człowiek myśli zupełnie innymi kategoriami. Nie myśli takimi kategoriami, jakimi myśli cały świat, inni ludzie, ale myśli według poznania nauki Słowa Bożego. Bo Ewangelia ma moc. To Słowo niesie w sobie moc. Pod warunkiem, że w to Słowo uwierzymy. W drugim liście do Tesaloniczan święty Paweł Apostoł naucza w rozdziale drugim od 9 do 12 wersetu. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby nie zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Błąd i kłamstwo przyszły do Kościoła wśród wszelkich podstępnych oszustw dla tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy. Którzy nie umiłowali Bożej prawdy nade wszystko. Którzy nie starają się doszukiwać Bożej prawdy. A tą Bożą prawdą jest i nic innego jak Słowo Boże. Bo nasz Pan Jezus Chrystus w swojej arcykapłańskiej modlitwie wypowiedział takie słowa w Ewangelii świętego Jana, rozdziale 17 i 17 wersecie. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Nasz Pan prosił w pierwszej kolejności za apostołami, ażeby oni byli poświęceni tą mocą prawdy Bożej, mocą Słowa Bożego przez Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale tam Pan Jezus mówi, ale nie tylko za nimi proszę, nie tylko za tymi, których mi dałeś, ale także za tymi, którzy przez ich Słowo uwierzą we mnie. Którzy uwierzą w Słowo apostolskie, a apostołowie przecież żadnej nauki nie przekazali od siebie. Często tylko spotykamy w zapisach listów apostoła świętego Pawła, że daje niektóre rady. Mówi, to nie Pan, to ja tą radę wam daję. Ale przede wszystkim apostołowie zwracali uwagę i przekazywali słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chociaż byli wielkimi nauczycielami, to oni nie przekazywali swojej nauki. Oni mówili tylko to, co nauczyli się od swojego mistrza, co nauczyli się od tego jedynego nauczyciela, od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oni przekazywali to, co zrozumieli z ksiąg Starego Testamentu, z ksiąg proroków. Chciałbym, braterstwo, abyśmy teraz po zasadzie takim poszerzonym wstępie przeanalizowali kilka przykładów. Jak błąd jest blisko prawdy. Znany powszechnie jest pogląd, że po śmierci człowiek idzie do nieba. Czy tak jest, braterstwo? Pamiętam, jak na wiosnę były te tragedie narodowe związane z tym, tą tragedią w Smoleńsku. Wracaliśmy z Oleszyc wtedy też z zebrania i załączyliśmy radio. I słyszę kazanie. Kazanie księdza, który powiedział, że ci oficerowie, którzy zginęli w tym samolocie, to oni w tej chwili już dowodzą w Armii Niebieskiej. Oni są razem z Panem. Znany powszechnie, ja braterstwo nie chcę wyśmiewać tych rzeczy, bo myśmy nie powinni takich rzeczy wyśmiewać, ale chcę braterstwu pokazać, jak blisko błąd jest prawdy. I ten pogląd powszechnie jest przyjęty przez całe chrześcijaństwo, a nie tylko chrześcijaństwo, również narody pogańskie, religie pogańskie tak nauczają, że po śmierci człowiek idzie do nieba, do raju Bożego. Jak my, braterstwo, uważamy? Jak my wierzymy? Po śmierci idzie człowiek do nieba? Brat mówi do grobu, ale ja słyszałem też na naszym pogrzebie, gdzie brat mówi, że ten brat już jest z Panem. Cały czas, braterstwo, ja nie neguję, ja nie podważam żadnych myśli, tylko chcę braterstwu pokazać, jak blisko błąd jest prawdy. Czy umiemy oddzielić błąd od prawdy? Bo Pan Jezus powiedział do tych sług, że pozostawcie tą rzecz, nie wyrywajcie tego, niech wszystko rośnie razem aż do żniwa, a w czasie żniwa dopiero rzekę żejcom, dokonajcie tego dzieła oddzielenia. Oddzielajcie błąd od prawdy. Jeżeli, braterstwo, potrafimy oddzielić błąd od prawdy, to znaczy, że żyjemy w czasie żniwa. Jeżeli dokonujemy tego oddzielenia, to znaczy, że wykonujemy jakąś pracę z tej przypowieści, o której mówiliśmy na samym wstępie naszych rozważań. Jak to jest, braterstwo, z tym poglądem? Po śmierci idzie człowiek do nieba, czy nie idzie? Gdzie człowiek znajduje się po śmierci? Człowiek znajduje się po śmierci w grobie. Bo śmierć jest niczym innym jak odwrotnością stworzenia. Jest unicestwieniem życia człowieka. I dalej nie ma nic. Kaznodzieja Salomon w 9 rozdziale swojej księgi pisze, że w grobie nie ma żadnego działania, żadnej myśli, żadnej przemiany. Cokolwiek masz zrobić, zrób to teraz, póki żyjesz. Bo w grobie już nie zrobisz nic. Grób jest stanem nieistnienia, stanem niebytu. Grób to nie jest ten otwór wykopany w ziemi, gdzie wkłada się trumnę, tylko grób to jest stan nieistnienia. A przejściem do lepszego życia jest zmartwychwstanie. Jest, braterstwo, istotna różnica. Ale zobaczcie, jak ten pogląd jest podobny. Bo gdy ktoś przyjdzie na nasz pogrzeb i posłucha, że brat mówi, że ten brat, który zmarł, już jest z Panem, no to zobaczy, no to tak mówią jak wszyscy. Ale, braterstwo, musimy podkreślić, że jeżeli jest z Panem, to przez zmartwychwstanie. I to nie my o tym decydujemy, czy on jest z Panem, czy nie, ale to jest dzieło należące do naszego Ojca, który jest w niebie. Bo on zbawia. Jeden jest sędzia i zakonodawca. On może zbawić i on może zatracić i tym sędzią jest Bóg. Święty Paweł Apostoł, gdy pisze list do braci Filipian, to tam w tym liście zastanawia się w pierwszym rozdziale, co dla niego jest lepsze, czy śmierć, czy życie. Mówi, jedno i drugie mnie pociąga. Mówi, śmierć dla mnie jest zyskiem. Śmierć dla mnie jest przejściem do Pana. I tam apostoł święty Paweł mówi, że gdy mnie spotka śmierć, to przechodzę do Pana. Czy tak apostoł święty Paweł wierzył, że z chwilą śmierci przejdzie do Pana? Jak nauczał apostoł święty Paweł? Apostoł święty Paweł tak wierzył i tak nauczał, że dopiero nagroda będzie w czasie zmartwychwstania. Bo tak o sobie też pisał między innymi w drugim liście do Tymoteusza, rozdziale 4, 7 i 8 werset. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mi wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Kiedy apostoł święty Paweł oczekiwał na nagrodę? Kiedy oczekiwał na tą koronę, którą mu Pan miał dać? W czasie zmartwychwstania. Gdybyśmy razem sobie dokładnie ten werset przeanalizowali, to w czasie epifanii paruzji, w czasie zajaśnienia, apostoł święty Paweł oczekiwał korony uwielbienia całego Kościoła. Nie mówi tutaj o indywidualnej nagrodzie, ale miał na uwadze koronę, którą otrzyma Kościół wtedy, kiedy będzie już kompletny i będzie połączony z Panem. Otrzyma godność królewską jako małżonka Chrystusowa. Nie wcześniej, tylko w czasie zmartwychwstania. Ale wkradł się błąd przez to, że zaczęto wierzyć w nieśmiertelność duszy. A nieśmiertelność duszy nie jest wcale żadnym zbawieniem. Nieśmiertelność duszy nie występuje w Biblii. Nie ma nigdzie w Piśmie Świętym napisane, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Ale nauczanie, to błędne nauczanie doprowadziło do tego, że zaczęto wierzyć najpierw w duszę nieśmiertelną. I potem nagrodę powołania niebieskiego, tą nagrodę, o której apostoł święty Paweł pisał w liście do Żydów w rozdziale 3, w wersecie 1, że bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Tą nagrodę powołania niebieskiego zamieniono na wiarę w duszę nieśmiertelną, która po śmierci idzie do nieba albo w inne miejsce. Śmierć nie jest przejściem do lepszego życia, ale zmartwychwstanie jest przejściem do lepszego życia albo drogą do raju dla wszystkich ludzi. Zwróćmy, bratesu, uwagę na inny przykład, jak błąd jest bardzo blisko prawdy. Pierwsze przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powszechnie przyjmuje się we wszystkich religiach chrześcijańskich, że nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł jako Bóg człowiek, jako istota boska. Czy bliskie braterstwo to jest prawdy? No są zapisy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale na samym początku czytamy. Na temat słowa, że to słowo było Bogiem. Odczytamy ten 1 werset i 2. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga i wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. I powszechny jest pogląd, nie tak dawno na ten temat dyskutowałem z jednym człowiekiem. Czy Pan Jezus był wcześniej Bogiem? Czy na ziemi był Bogiem i czy teraz jest Bogiem? Zresztą mamy te trzy stany istnienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zanim przyszedł na ziemię, wtedy jak był na ziemi i teraz po zmartwychwstaniu. Czytaliśmy, braterstwo, ten czwarty werset czwartego rozdziału drugiego listu do Koryntian, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących. O kim pisze apostoł święty Paweł? O szatanie. Szatan jest Bogiem? Bogiem tego świata. Władcą tego świata. Bo Bóg to jest bardzo ogólne określenie. Bóg inaczej znaczy władcę. Ale to nie odnosi się ani do natury, ani do samego Ojca, który jest w niebie, chociaż On też jest władcą. Nasz Pan Jezus Chrystus też był władcą na początku u Boga. Bo wszystko przez Niego się stało, co powstało. Wszystko dla Niego zostało uczynione. Czyli posiadał wielką władzę i moc u swojego Ojca, który jest w niebie. Ale nie miał, braterstwo, życia nieśmiertelnego. Bo gdyby miał życie nieśmiertelne, to nie mógłby wyniszczyć samego siebie i stać się podobny ludziom. To nie mógłby złożyć swojego życia w ofierze jako człowiek za grzech Adama. Gdyby był nieśmiertelny. O nim mamy napisane, że był pierworodnym wszelkiego stworzenia. Był stworzony bezpośrednio przez Ojca, a dopiero wszystkie inne rzeczy zostały stworzone za Jego pośrednictwem. Ale nie posiadał natury boskiej, nie posiadał nieśmiertelności. Wyniszczył samego siebie, pisze apostoł, i stał się podobny ludziom. Urodził się jako człowiek. A przyjmuje się powszechnie, jak wspomniałem, że przyszedł jako Bóg człowiek. Jako część tej istoty boskiej. I ten pogląd od samego początku wieku Ewangelii wciskał się wraz z prawdą, którą przekazywali apostołowie o naszym Panu Jezusie Chrystusie. I apostoł święty Jan zauważył tą rzecz i o tym zaczął pisać już na samym początku wieku Ewangelii, jak możemy przeczytać w pierwszym liście Jana. Rozdział 4, 2 i 3 werset. Po tym poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Znaczy, bracie, to była ważna nauka na samym początku wieku Ewangelii. Była ważna dlatego, bo szatan chciał zaciemnić naukę o odkupieniu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Naukę o okupie. I braterstwo zaciemnił. Bo nauka o okupie w ogóle była zaciemniona przez błąd. I jest, braterstwo, do tej pory jeszcze nierozpoznana. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, to jest duch z Boga. To jest duch Chrystusowy. To jest ten duch namaszczenia, o którym pisze ten sam apostoł święty Jan. Że to namaszczenie, które wzięliście od Ojca, ono będzie was pouczać. O prawdziwej nauce Jezusa Chrystusa i apostołów. W wersecie 3 mówi, braterstwo, bardzo mocne słowa. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jeżeli ktoś bratersko wierzy w takie nauki, że nasz Pan Jezus Chrystus nie przyszedł jako człowiek, to ten duch nie jest z Boga. To jest świadectwo apostolskie, słowo apostoła świętego Jana. Apostoł Jan mówi więcej. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Apostoł święty Jan nawet dokładnie tłumaczy, skąd ta nauka pochodzi. Skąd ten duch, to usposobienie, ażeby takie nauki szerzyć w Kościele Bożym. Przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa było w ciele. I o tym świadczyli apostołowie. Ale zobaczmy, braterstwo, jak wygląda drugie przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo pierwsze przyjście było potrzeba, żeby nasz Pan Jezus Chrystus stał się istotą ludzką po to, ażeby złożyć swoje życie na okup za Adama. Była taka potrzeba. Ale zmartwychwstał jako istota duchowa. Apostoł święty Piotr wydał o tym świadectwo. Ten, który był świadkiem zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który był o tym przekonany, bo widział naszego Pana Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu. I on o tym świadczy. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, werset 18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwie za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Tak nauczał apostoł święty Piotr, który przejął tą naukę od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówi, raz był ofiarowany za grzechy. Sprawiedliwy za niesprawiedliwy. Nie ma potrzeby, ażeby drugi raz Pan Jezus przychodził w ciele. Bo tylko raz była taka potrzeba. Żeby raz był ofiarowany za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwy, aby was przywieźć do Boga. W ciele prawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W ciele umarł. Raz na zawsze. Ale w duchu został przywrócony życiu. Stało się na podstawie wielkiego, wspaniałego Bożego planu, że Bóg zamierzył powołać do życia nowe stworzenie. Dlatego Pan Jezus mógł zmartwychwstać jako nowe stworzenie, jako istota duchowa, które to nowe stworzenie rozwijało się w cielesnej, doskonałej naturze naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak braterstwo jest z nami. W ciele poniesiemy śmierć. Bez nadziei zmartwychwstania jako ludzi. Bo nasze ciało złożyliśmy Panu Bogu w ofierze. Zrezygnowaliśmy z ludzkiej natury. Zrezygnowaliśmy nawet z możliwości restytucji w przyszłości, jaką będzie miała ludzkość, na korzyść natury duchowej. I jeżeli braterstwo teraz w naszym życiu nie rozwinie się nowe stworzenie, to co powstanie z martwych? Czy powstanie coś z martwych? Jeżeli nasze życie zostało złożone w ofierze na śmierć, a nowe stworzenie nie rozwinie się do takiego stanu, żeby Pan Bóg mógł przy zmartwychwstaniu dać duchowe ciało, to nie będzie zmartwychwstania. Nasz Pan Jezus Chrystus zwyciężył. Zwyciężył i został przywrócony do życia jako istota duchowa. Ale przecież ukazywał się w ciele. To dlaczego się ukazywał w ciele? Bo braterstwo, jak mógł przekonać apostołów o swoim zmartwychwstaniu, którzy mieli być świadkami Jego zmartwychwstania? I mamy w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich zapisane, że Pan Bóg dozwolił mu się objawić. Objawić w postaci ludzkiej, żeby dać świadectwo zmartwychwstania. Podobnie braterstwo było zniebowstąpienie. Znaczy Pan Jezus ciałem i duszą poszedł do nieba? Tak jak wierzy się powszechnie? Czy ludzie z ciałem i duszą mogą iść do nieba? Ciało i krew Królestwa Niebieskiego nie odziedziczy, pisze apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. Ale żeby apostołowie byli do końca przekonani o tym, że Pan Jezus wstąpił do swojego Ojca, o tym, co powiedział wcześniej w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 14, że idę do Ojca. Wy wiecie, gdzie idę. Idę do Ojca. Idę po to, ażeby wam przygotować miejsce. A jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I żeby zaświadczyć o tym, nasz Pan Jezus Chrystus ukazał się apostołom w postaci cielesnej, którzy go widzieli, że wstępował do nieba. I na tej między innymi podstawie niektórzy dzisiaj uważają i twierdzą, na podstawie zapisu z 1 rozdziału Dziejów Apostolskich 11 wersetu, gdzie anioł wypowiedział słowa do uczniów, którzy stali i patrzyli się w niebo, bo Pan Jezus Chrystus został uniesiony w górę. Mówi, czemu tak stoicie i patrzycie się? Mówi do nich anioł. Jakoście widzieli Jezusa wstępującego do nieba, tak go ujrzycie przychodzącego z powrotem. Ale to, braterstwo, to nie było pokazanie, że w taki sposób Pan Jezus dokładnie przyjdzie, jak odszedł, tylko Pan Jezus chciał pokazać uczniom fakt odejścia. Bo na innym miejscu mówi, ja jestem z wami aż do skończenia świata. I apostołowie nie mogliby nauczać i mówić o tym, że Pan Jezus wstąpił do nieba, gdyby tego faktu nie widzieli. Jako istoty ludzkie, gdyby nie zobaczyli to wzrokiem cielesnym, wzrokiem ludzi. Ale dzisiaj, braterstwo, gdy nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł po raz drugi, to wielu znowu chce nauczać, że to przyjście to ma być w ciele. Na podstawie tego zapisu z Dziejów Apostolskich 1:11 albo na podstawie wersetu z Księgi Objawienia, rozdział 1, werset 7, że ujrzy go wszelkie oko, nawet ci, którzy go przebodli. Czy to są, braterstwo, argumenty i dowody na to, że nasz Pan Jezus Chrystus po raz drugi miał przyjść w ciele? Ale szatan, braterstwo, jak wspominałem na wstępie, chciał zawsze zaciemnić prawdę błędem. Jak chciał zaciemnić pierwsze przyjście, to przekazywał odwrotnie, że Pan Jezus przyszedł jako istota boska. A żeby zaciemnić i nie pozwolić rozpoznać prawdziwego przyjścia drugiego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, to szatan znów przedstawia błąd za prawdę i ukazuje drugie przyjście jako przyjście w naturze cielesnej. Czy jest potrzeba, żeby Pan Jezus przychodził po raz drugi w naturze cielesnej? Święty Paweł Apostoł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 9, werset 28 napisał takie słowo. Tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. I tu było potrzebne przyjście w ciele, żeby zgładzić grzechy wielu. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Drugie przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa jest ku zbawieniu. Nie po to, żeby cierpieć, nie po to, żeby ofiarować swoje życie, ale po to, żeby zbawić. Żeby wartość tego ofiarowanego życia zastosować na korzyść każdego człowieka. I taki jest cel drugiego przyjścia. I do realizacji tego celu nie potrzeba, ażeby nasz Pan Jezus Chrystus przychodził jako człowiek. Nasz Pan Jezus Chrystus był zapowiadany jako król. Gdy urodził się na ziemi, urodził się jako człowiek, oddano mu honory królewskie. Bo przyszli mędrcy ze wschodu do Heroda i pytają, gdzie jest ten nowonarodzony król? Czyj król? Król żydowski. Bo chcemy mu złożyć dary. Gdy nasz Pan Jezus Chrystus umierał na krzyżu, to na krzyżu widniała tabliczka. Dzisiaj oglądamy wiele takich krzyży, ale nigdzie nie ma tej tabliczki. Widniała tabliczka, która się bardzo nie podobała Żydom. I poszli do Piłata i mówią, zdejmij tę tabliczkę. Ale Piłat nie zrobił tego. Mówi, co napisał, to napisał. A co napisał? Jezus Nazareński, król żydowski, i napisał w trzech językach. Po grecku, po łacinie i po hebrajsku. Jezus Nazareński, król żydowski. Bo Jezus był zapowiadany jako król żydowski. I urodził się jako król i umarł jako król. A dzisiaj w Braterstwie możemy w Polsce, w Świebodzinie zobaczyć wielki pomnik Jezusa Chrystusa, Króla Polski. Czy Jezus Chrystus jest Królem Polski? Ja w Braterstwie mówię o tych rzeczach dlatego, żebyśmy mieli swoje zdanie i pogląd na ten temat. Bo na pewno rozmawiamy z ludźmi, albo ludzie nas pytają, a co wy o tym myślicie? Bo w samym kościele chrześcijańskim, katolickim są podzielone zdania na ten temat. I jedni uważają, że jest to krok w kierunku bałwochwalstwa, przyrównują go do cielca, który naród izraelski ulepił, a inni uważają, że to jest bardzo pozytywny objaw, że naród chce przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego króla. I założenie tych twórców tego pomnika jest takie, ażeby ludzie w swoich sercach przyjęli Jezusa Chrystusa jako króla polskiego. Dalsze działania idą w tym kierunku, żeby również władze świeckie, parlament przez uchwałę uznał, że Jezus Chrystus jest królem Polski, chociaż w przeszłości takie już postanowienia, takie decyzje już były. A co, braterstwo, my o tym sądzimy? Czy dla nas Jezus Chrystus jest królem? A dla pozostałych Polaków nie? Twórcy nawet tego pomnika twierdzą, że Jezus Chrystus jest królem całego wszechświata. To dlaczego nie jest królem Polski? Dlaczego nie może być królem Polski? Dlaczego nie można go intronizować? Przyjąć jako króla naszego narodu. Gdy nasz Pan stanął przed Piłatem, to Piłat też go zapytał: czy jesteś królem żydowskim? Co Pan Jezus odpowiedział?
Tyś powiedział.
Ale w Biblii tysiąclecia, może ktoś z Bratysa ma Biblię tysiąclecia, to we wszystkich Ewangeliach jest przetłumaczone, że tak, jestem królem żydowskim. A tłumaczył jeden tłumacz, wszystkie cztery Ewangelie. Ale jak zobaczymy w przekładzie interlinearnym, które zostało przetłumaczone na Kulu Lubelskim, to tam jest dokładnie tak, jak w naszych Bibliach. Tyś powiedział, albo ty rzeczy. Czyli co, Pan Jezus zaprzeczył, ale potwierdził? Czyli, jak to często nasi politycy dzisiaj mówią, nie zaprzeczam, ani nie potwierdzam. Pan Jezus ani nie zaprzeczył, ani nie potwierdził. Ale, braterstwo, jak czytamy Ewangelię świętego Jana, to tam rozmowa z Piłatem została przez świętego Jana Apostoła tak opisana. Gdzie Piłat zwraca się do naszego Pana: czy jesteś królem żydowskim? To Pan Jezus odpowiada: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, to moi słudzy by przyszli i walczyli po mojej stronie. To ja bym tutaj nie był sądzony przez namiestnika Rzymu. Bo królestwo moje nie jest to. Bo nasz Pan Jezus Chrystus nie przyszedł przejąć tego złego królestwa, królestwa szatana. Bo gdy wyszedł nasz Pan z rzeki Jordan i udał się na pustynię Judzką, to przystąpił do niego szatan i mówi: zobacz, jakie są piękne królestwa tego świata. Jak one wspaniale funkcjonują, jak są ładnie urządzone. Nie musisz cierpieć. Nie musisz składać swojego życia w ofierze. Złóż mi tylko pokłon, a ja ci te królestwa wszystkie oddam, one będą twoje. To była jedna z pokus szatana skierowana przeciwko naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ażeby nie dopuścić do Jego zbawczej misji. Ale Pan Jezus powiedział: Panu Bogu się będziesz kłaniać. Gdyby dzisiaj ludzie chcieli przyjąć Chrystusa jako swojego króla, czy Chrystus stałby się ich królem? Pan Jezus nie przyszedł przejąć tego królestwa. Pan Jezus przyszedł to królestwo zniszczyć. Księga proroka Jeremiasza, rozdział 1, werset 7 mówi: patrz, daję ci władzę nad królestwami, abyś niszczył, a później odbudowywał i sadził. Pan Jezus musi usunąć te wszystkie złe w systemie tego świata i zbudować nowe, nowe, wspaniałe królestwo, którego będzie królem. I dzisiaj bardzo często bracia dyskutują, czy Chrystus już króluje, czy Chrystus jeszcze nie króluje. Pomnik stoi. Jezus królem Polski. Czy braterstwo króluje? Chrystus, wspominaliśmy, urodził się jako król. Umarł jako król, Ale i zmartwychwstał jako król, bo po zmartwychwstaniu powiedział do swoich uczniów, koniec Ewangelii świętego Mateusza, ostatnie wersety, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Nasz Pan Jezus Chrystus po raz drugi również przyszedł jako król. Bo królestwa tego świata zostały mu przekazane. Po to, ażeby je doprowadzić do usunięcia. A za dni tych królów zbudzić nowe królestwo. Czyli z jednej strony te stare królestwa muszą być zwijane, ta ziemia i niebo musi być zwijane, a z drugiej strony musi być stworzone nowe, tak jak pisze prorok Izajasz, oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. Gdy więc, braterstwo, widzimy, jak dzisiaj budują pomniki, również naszemu Panu, że Jezus Chrystus, Król Polski, to my na to musimy mieć również swoje zdanie. Pan Jezus powiedział i o Nim również mówiono i pisano, że Jezus Chrystus, Król Żydowski. I tak, braterstwo, pozostanie. Jezus Chrystus będzie zawsze królem żydowskim. On nigdy nie będzie królem polskim. Bo zbawienie jest Żydów, Pan Jezus powiedział do Samarytanki. W 4 rozdziale Ewangelii świętego Jana. Zbawienie jest z Żydów. Kto przyjmuje naszego Pana jako króla? Jako pierwsi przyjmą go Żydzi. A my, braterstwo, jak dzisiaj przyjmujemy naszego Pana jako króla, to co, jesteśmy Żydami? Apostoł święty Paweł w liście do Galacjan w rozdziale 3 napisał. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Dostąpiliśmy, braterstwo, usynowienia. Staliśmy się dziedzicami obietnicy Abrahamowej. Potomkami Abrahama. I wszyscy ludzie w przyszłości, którzy dojdą do społeczności z Bogiem, staną się również wierzącymi, czyli Żydami. I uznają wtedy, intronizują naszego Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Króla, jako Zbawiciela i Odkupiciela. Także, kochani braterstwo, analizując takie różne przykłady, również z życia obecnego, musimy bardzo dokładnie czuwać i zastanawiać się, mając świadomość tego, że błąd jest bardzo blisko prawdy. Bo szatan nie przestał działać. Może coraz mniej teraz mówimy na temat szatana, ale on dalej cały czas działa, ażeby odprowadzić od prawdziwej nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów, nawet tych świętych, którzy poświęcili się Mu na służbę. A jeżeli, braterstwo, widzimy i zauważamy to, że błąd jest inny od prawdy, to dokonujemy pewnego dzieła żniwa. To jest też faktem i dowodem dla nas, że żyjemy w czasie żniwa wieku Ewangelii, o którym też prorokował prorok Daniel w 8 rozdziale 13 i 14 werset o oczyszczeniu świątnicy i powrotu do dawnego prawa, do wzorów pierwotnego kościoła, do nauk Chrystusa i apostołów. Starajmy się, braterstwo, umiłować prawdę Bożą nade wszystko. A szukajmy tej prawdy, starajmy się oddzielać błąd od prawdy, i żeby ta prawda mogła doprowadzić nas do zwycięstwa, do otrzymania tej najwyższej nagrody, czego braterstwo życzy i sam pragnie, co dają Panie Boże. Amen.